W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
I usiądź. W rannej katechezie mówiliśmy o tym, że światła czterech Ewangelii zostały zapalone w tym wydarzeniu nazwanym wyjściem z Egiptu. W Mojżeszu do Egiptu przyszedł, powiedziałby święty Paweł, Jezus Chrystus, zapowiadając Mojżeszu, że tak naprawdę to on przyjdzie jako Mojżesz, właściwy Mojżesz, wiele stuleci później w innym Egipcie, w Izraelu, że to nie takie proste wyjść z Egiptu. Tam zostały zapalone światła. Komentarz Duch Święty dał w dekalogu. I chciałem powiedzieć, ja was przepraszam, że to nie jest takie łatwe do zrozumienia później, żeby tym żyć. To, co dzisiaj będę mówił, będę ukazywał to w Ewangelii Mateusza. Wiele świateł nowych, ale mnie od lat nęka jedna rzecz. Mianowicie niektórzy moi współbracia kapłani i wierni noszą sobie takie niedobre założenie. Mianowicie, że jak się wtajemnicza w Pismo Święte, to wszystko musi być bardzo łatwe i zrozumiałe. Od razu, natychmiast. Bo inaczej to jest niedobrze. Mówią mi współbracia, Mietek, to co mówisz, to jest takie trudne. No i pytają wiernych, czy się tego Włoszyna zrozumieli. Tak. A przecież wielu, wielu z was studiowało rzeczy bardzo trudne w swoim zawodzie. Nękali się, męczyli, ale w końcu, no, staliście się fachowcami w jakichś tam dziedzinach. Jeżeli w tej dziedzinie doczesnej Bóg, Stwórca, nas zmusił do wysiłku, umysłu, serca, to dlaczego rzeczy najważniejsze muszą nam przyjść bez trudu? Tak, od razu sobie, zwyczajnie. Muszę powiedzieć, że jak ja wchodziłem w Pismo Święte, to nie przyszło mi to tak nagle. Tylko trzeba było się namęczyć, prosić, czekać. Więc nie miejcie mi za złe, że was męczę, dziś trochę pomęczę i do końca będę męczył. To taka jest logika rzeczy nowych. Ale z czasem to stanie się jasne, dostępne za którymś podejściem. I na wstępie, zanim wyjdziemy w Eucharystię, przeczytam słowo Dużo tego problemu będzie dotykać. Dzieci moje, dotykam was moim światłem. Ono grzeje, jest przyjemne. Można się na tym zatrzymać. Ale jego zadaniem jest prześwietlić wasze wnętrza, nie ślizgając się tylko po powierzchni. Od was zależy, czy to zadanie będzie mogło być spełnione. Otwórzcie wasze wnętrza, bym tam mógł wejść z moim światłem. Może coś wypalę, to będzie bolało. Sam zobaczysz, ale nie bój się. Wszak jestem Bogiem miłości, a miłość kocha, kochając wymaga, a wymagając daje moc, siłę, skuteczną łaskę. Proście, proście mnie o cud przemiany waszych serc, by mi się oddały, a oddając żyły i napełniały serca braci i sióstr ciszą. Kocham was, dzieci. Może przeprosimy następny tej mszy świętej, że tak chcemy, żeby to wszystko było łatwe, tanie. Zbyt tanie, aż nudne, aż banalne. Żebyśmy się godzili na trud zjadania tego słowa. Spowiadam się
Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed to błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przez łaskę przebrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
czytanie z Księgi Wyjścia. Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i podłożyli pod niego. I usiadł na nim, a Aaron zaś i Hur podparli jego ręce. Jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Pan powiedział wtedy do Mojżesza: zapisz to na pamiątkę w księgę i wyryj to w pamięci Jozuego, że zgładzę zupełnie pamięć o Amalekicie pod niebem. Oto słowo Boże. Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
Chwalcie imię Pana, chwalcie słudzy Pańscy, wy, którzy stoicie w domu Pana, na dziedzińcach domu Boga naszego. Chwalcie Pana, bo jest dobry, śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy. Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, wybrał Izraela na wyłączną własność. Wiem, że Pan jest wielki, że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami. Cokolwiek spodoba się Panu, uczyni na niebie i na ziemi, na morzu i we wszystkich głębinach. Śpiewajcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.
Błogosław, duszo moja Pana, wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Alleluja, 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 alleluja.
Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Po chrzcie w Jordanie Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel, rzekł do niego: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odpowiedział: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni, rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o Tobie, na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale jest także napisane, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam Ci to wszystko, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie. Powiedziałem, że według interpretacji świętego Pawła już w patriarchach, prorokach wchodził w Stary Testament Jezus Chrystus. Oni byli zapowiedzią, typami, obrazami. Tego, co się miało wydarzyć w Jezusie Chrystusie dla naszego dobra. Dopiero Jezus Chrystus był pełnią rzeczywistości, którą niejako swoim działaniem obiecywał Mojżesz działający w Egipcie, a później na pustyni. Ale nie wszedł do ziemi obietnicy. Było to typem tego, że Jezus Chrystus, biorąc na siebie grzech jako baranek Boży, też nie będzie przeżywał po ludzku triumfu w ziemi obietnicy. Ten triumf będą zbierać apostolowie, chrześcijanie. Ponieważ Mojżesz był rzeczywiście obrazem Jezusa Chrystusa. Udręk, które Jezus przecierpiał w czasie swojej publicznej działalności. Mówiliśmy o tym, że Bóg przywodząc w Mojżeszu do Egiptu dokonał sądu nad wiarą Egipcjan. Dokonał sądu miłości, miłosierdzia, zbawiając nie tylko potomstwo Abrahama, ale pragną zbawić tak samo i Egipcjan. A zatem, jeżeli Ewangelia Mateusza jest przedłużeniem, kontynuacją teologii pięcioksiągu Mojżesza, to oznacza, że z przyjściem Jezusa Chrystusa, z Jego publiczną działalnością, Jezus Chrystus, właściwy Mojżesz, też przyszedł do Izraela dokonać jednego sądu nad ich wiarą, nad wartością ich wiary, nad obrazem ich Boga, Mesjasza. I ten sąd był zapowiedziany już podczas chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie, że On wejdzie aż do końca świata w rzekę, która wypływa z naszych wnętrz, rzekę zła, wody śmierci, by je przeistaczać wino przebaczenia, miłości Ojca i wlewać w nasze wnętrza. Mówiliśmy wczoraj w związku z tajemnicami męki, śmierci, że Jezus wszedł w krzyż, byśmy cierpiał, byśmy my nie cierpieli. W związku z tym, jak bardzo niedoświetlona jest w sercach chrześcijan teologia krzyża, skoro chrześcijanie boją się krzyża, skoro chrześcijanie nie lubią, jak się mówi często o krzyżu, jak bardzo szatan interpretuje nam krzyż. Szatan, a nie Duch Święty. Że właśnie krzyż pragnie uchylić najgorszy typ cierpienia, cierpienia, które rodzi zły duch. I to już Jezus zapowiada, ten sąd miłości, miłosierdzia, tajemnicy chrztu swego w Jordanii. Weźmie na siebie jako baranek Boży. Złoby je przemienić tak, że już mamy prawo do dziedzictwa życia wiecznego w Ojcu. Dlatego też otworzyły się niebiosa i Bóg Ojciec powiedział: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie Jego, słuchajcie. To jest miły mi sposób reakcji na zło. Na zło możemy reagować jak kobra. Ktoś mnie ugryzie, to ja go dziabnę jadem. Ktoś mnie dokuczy. Mogę też stosować metodę ucieczki. Jest taki ptak, który podobno szybko ucieka. No i wreszcie metoda baranka Bożego. Do tego my jesteśmy. Chodzi oczywiście o strusia, który podobno rozwija dużą szybkość. My uciekamy. I metoda baranka Bożego. I Bóg Ojciec w tym ma upodobanie, jeżeli my też, przyjmując Jezusa Chrystusa jako baranka Bożego przez wiarę, nadzieję, miłość w sakramentach świętych, pozwolimy Mu na kontynuację tej misji. Bo wtedy, kiedy nie ma Boga, w tych pierwszych dwóch sposobach przeżywania zła. Ale Bóg jest obecny ze swoją wszechmocą wtedy, kiedy my przeżywamy ten świat, idziemy przez ten świat z barankiem Bożym w naszych wnętrzach i wyrażamy zgodę, żeby On rozbrajał ducha ciemności, ducha egoizmu, pychy. Swoją pokorą. I Jezus po chrzcie w Duchu Świętym, który wstąpił na Niego w postaci gołębicy, został jako człowiek wyprowadzony na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Na pustynię musiał uciekać Mojżesz i tam w krzaku gorącym przeżył swoje powołanie. I tutaj Jezus jako człowiek otrzymał poznanie, na czym będzie polegać trudność Jego misji Baranka Bożego. Aż do końca świata, we wnętrzu każdego z nas, że będziemy, poczynając od Izraela, sobą reprezentować inną Trójcę, nie te wartości, których chce nam Bóg udzielić. Jako Ojciec, jako Syn, jako Duch Święty, jako Ojciec daru prawdziwej płodności, prawdziwej miłości. Jako Syn zdolność odreagowania na zło miłością, panowania miłością nad złem, wszelką krzywdą. I Duch Święty, który chce być szabatem w naszym wnętrzu, odpocznieniem przez siedem darów Ducha Świętego, przez to bogactwo. Tak będziemy odpoczywać od chciwości. W tych trzech pokusach, które Jezus przeżywa na pustyni, jest pierwsza tablica dekalogu. Tylko tak sygnalizuje. Otóż szatan, jak mówi jeden z ojców Kościoła, jest małpą Boga. W tym sensie, że naśladuje, małpuje Boga. Bóg jest Trójcą Świętą i każda z osób Trójcy Świętej chce wnieść w nasze wnętrza. I diabeł też wymyślił inną Trójcę. Tutaj ta tablica jest bardzo wciśnięta w ścianę, trudno ją odwrócić, ale możecie sobie w związku z tymi trzema pokusami narysować taki trójkąt, który się wcina w ziemię. Trójca szatańska, demoniczna, a Jezus Chrystus przyniesie nam inną Trójcę, inny trójkąt, który stoi na miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego i my z kolei wcinamy się w Niego. Życie Boże. Krótko. Te pokusy Jezusa na pustyni to nic innego, tylko uświadomienie Jezusowi jako człowiekowi, że On też pójdzie do Egiptu, idąc do Izraela, że Izrael duchowo jest na poziomie Egiptu. Co więcej, świat, do którego On idzie, jest na poziomie Egiptu. Swoje szczęście świat będzie utożsamiał z użyciem. Liczą się te wartości tego świata widzialne, stworzone z władzą, no i posiadaniem, chciwością. Trzy wartości. Egipt stanowiły użycie, w związku z tym mieć władzę, siłę, no i chciwość mieć, wykorzystywać innych, czyli brak miłości bliźniego. Wtedy przystąpił kusiciel, rzekł do niego: jeżeli jesteś Synem Bożym, czyli Mesjaszem, to Ty nie masz szans, jeżeli pójdziesz do ludzi, ponieważ oni w swych wnętrzach zupełnie czego innego oczekują, poczynając od Izraela. I tu jest obnażona taktyka szatana, który działa i w Izraelu, i w naszym życiu we współczesnych narodach, państwach. Szatan nie atakuje Boga, nie atakuje Boga. Zostawia na boku Boga. Tylko szatan będzie pompował potrzeby dotyczące ciała. Będzie rozbudowywał potrzeby dotyczące ciała. Tak, żeby Bóg został na marginesie. Powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. W życiu nie może być nic twardego, ostrego. Wszystko ma być związane z konsumpcją. Liczy się konsumpcja, ciało. I tak widzimy to w reklamach, w telewizji. Ciało i jeszcze raz ciało. To ciało. I zanik zainteresowania Bogiem. Zachód, który już ma pewien komfort. Tam jest zanik tych wartości, które przyniósł nam Jezus Chrystus. No a Polska wzdycha za tymi wartościami. I to są te maleńkie kroczki, o których mówiłem, że rozbudowuje też w moim życiu szatan potrzeby ciała, rządzić. Druga pokusa. To, z czym Jezus się spotka w Izraelu i w świecie dzisiaj. Ja bym wziął go na narożnik świątyni w Jerozolimie podczas Paschy, trzeba to rozumieć. I powiedział mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół. Jest przecież napisane, że Bóg sprzyja tym wszystkim, którzy służą Bogu. Żadna przykrość ich nie spotka. Na czym polegała ta pokusa? Przez świątynię należy rozumieć człowieka. W Piśmie Świętym to wyraźnie później mówi o tym Apokalipsa, że jeżeli jest świątynia, to ta świątynia zbudowana ręką Bożą, to jest wnętrze człowieka. Zbawiając świat, pomiń wnętrze człowieka. Pomiń. Nie uzdrawiaj Bogiem, nie napełniaj Bogiem wnętrza człowieka. Bo człowieka to nie interesuje, żeby był przemieniony, żeby źródło zła było uleczone. Tylko rzuć się w ludzkie plany ze swoją wszechmocą. Izraelici, jak się zorientowali, że Jezus najpierw przez tajemnicę pięćdziesiątnicy chce zmienić wnętrza ludzkie, to się zdegustowali. Nie na takiego czekaliśmy. I to jest dziś realizowane przez Unię, no i obiecywane przez demiurgów budowniczych szczęścia naszych czasów. Pomiń świątynię, pomiń wnętrze człowieka. Od razu rzuć się w plany. Oczywiście, że to się kończy wieżą Babel. Trzecia pokusa. Wziął go na wysoką górę. To przenoszenie to jest nic innego, tylko wizja. Daje sobie jako człowiekowi wizję. Pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon. I tutaj jest znowu taktyka szatana, kłamcy. Szatan kłamie, że do niego wszystko należy, ponieważ wiemy z katechezy dawanej wcześniej przez proroka, chociażby przez proroka Jeremiasza, że Bóg tak panuje nad historią, że szatan ostatecznie jemu służy. Jeżeli Izrael znalazł się w niewoli babilońskiej, to służył planom Bożym. Jeżeli szatan doprowadził do tajemnicy krzyża, posługując się Izraelem, to szatan służył Bogu, bo szatan dokonał tego, czego nie chciał, zbawił świat, pokazał prawdę o człowieku w krzyżu i o Bogu, o miłości Ojca do nas. Także to nie jest prawda, że mamy lękać przed użyj przemocy. Każdy naród, każde państwo zbroi się, zbroi. I narody, które są bardzo zbrojone, wiedzą, że wszyscy klękają przed nim. A Jezus mówi, nie, będziecie klękać tylko przed miłością Ojca, przed krzyżem, przed tą piękną przemocą miłości. Bo tylko tę miłość podpieczętuje zmartwychwstanie Ojciec. Zróbmy przerwę, zaśpiewajmy i pozwólcie, że będę dalej. Każdy bym wolał śpiewać, zaśpiewać i nie zostawić, żeby mówić. Ale trzeba. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał tymi słowami. I następuje 8 błogosławieństw w naszym języku potocznym. Otóż przez ten gest wyjścia na górę, bo zauważcie, że u Łukasza szedł na równinę. Chce Jezus powiedzieć, że jest tym prawdziwym Mojżeszem, który wyszedł na górę i tak jak z góry zniósł Mojżesz dwie tablice dekalogu, tak z kolei Jezus Chrystus wyjdzie na górę tajemnicy krzyża, Golgoty, tam zrealizuje dekalog i zejdzie w tajemnicy pięćdziesiątnicy, wnosząc w nasze wnętrza, pragnąc wnieść w nasze wnętrza owoc swego zwycięstwa, uzdolnienie do rozumienia dekalogu i życia dekalogu. Dlatego też wykładanie samego dekalogu jest sporym nieporozumieniem, ponieważ to Jezus Chrystus jedynie rozumiał dekalog, jedynie go zrealizował. I Jezus Chrystus obecny w nas przez swego Ducha, Ducha Świętego, powie nam, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Dwie tablice dekalogu to jest nic innego, tylko przypominanie, że dekalog został dany w przymierzu. Pierwsza tablica obrazuje Trójcę Świętą. Druga tablica nasze obowiązki w stosunku do Trójcy Świętej. Przymierzu i prorocy jedynie egzaminowali, przypominali narodowi wybranemu o przymierzu i o wymogach dekalogu. Ale Jezus Chrystus jest tym największym z proroków. Największym z proroków według Księgi Powtórzonego Prawa był Mojżesz. I Mojżesz był proszony przez ludzi pod Synajem, którzy przeżyli świętość Boga. Bóg mi dał przeżyć bojaźń Bożą, swoją świętość i grzeszność. Izraelici bardzo bali się, drżeli, pamiętamy to. Prosili, żeby Mojżesz był pośrednikiem. Nie daj nam już, nie dawaj nam tego przeżycia więcej, bo się boimy, pomrzemy ze strachu przed prawdą o Bogu i Jego świętością. Ty bądź pośrednikiem. Chcemy, żebyś ty pośredniczył. I Bóg do Mojżesza powiedział: mądrze mówi ten naród. Rzeczywiście, gdybym ja się objawił z całej prawdzie, padlibyście trupami. Ta prawda by was zabiła. To znaczy, jest taki kontrast między pięknem Boga i Jego miłością, żebyśmy poznali siebie i to by nas, nasze wnętrza by nie wytrzymały tego. Dlatego Bóg swej miłości powolutku odsłania i będzie odsłaniał w czasie tak zwanego oczyszczenia. Naraz wszystkiego nie odsłoni nam. Bóg pochwalił postawę ludzi, to przeżycie, sakrum i prawdę o sobie i powiedział: na razie ty będziesz reprezentował Jezusa Chrystusa, ale przyjdzie po tobie prorok, który będzie pośredniczył między moją świętością a człowiekiem grzesznym. I dlatego też po zmartwychwstaniu mamy to w Dziejach Apostolskich, rozdział trzeci, gdy Piotr i Jan idący do świątyni uzdrowili człowieka chromego i ten chromy człowiek zaczął szaleć, tańczyć i wskazywać na Piotra i Jana jako na tych, którzy go uzdrowili. Piotr przerażony mówił: nie, to jest, to dokonał ten, którego byście odrzucili ukrzyżowanie. I był zmuszony do pierwszego przemówienia. W związku z tym nie miał tremy, bo nie miał czasu na tremę, tylko powiedział: słuchajcie, tu się wydarzyło, w fakcie krzyża i zmartwychwstania stało się to, co Bóg powiedział później tak jaśniej, pełni w Księdze Powtórzonego Prawa. Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg wasz, spośród braci waszych. Słuchajcie go we wszystkim, co wam powie. A każdy, kto posłucha tego proroka, kto nie posłucha tego proroka, zostanie usunięty z ludu. Już na Synaju Bóg zapowiedział, że Jezus Chrystus nie stanie obok dekalogu. Tylko Jezus Chrystus, Syn Boży stając się człowiekiem, zrealizuje dekalog. I dekalog uczyni dla nas dobrą nowiną. Gdy było zawierane przymierze na Synaju, była granica. I Bóg bardzo prosił, żeby przestrzegali tej granicy, bo świętość Boża może porazić ludzi, uśmiercić. Oczywiście to jest katecheza. A Jezus Chrystus zaprasza nas wszystkich. Już tej granicy nie ma. Jego miłosierdzie chłonęło nasz grzech. Jego miłosierdzie osłania nas, tak że my możemy, co więcej, powinniśmy wejść na górę. Wejść w tajemnicę krzyża. Krzyż już, świętość Boga już nie zabija, nie uśmierca, nie przeraża. My się już nie boimy swojej grzeszności. Nie powinniśmy się bać prawdy o sobie, ponieważ osłania nas dzieło Jezusa Chrystusa. Prawo, które Jezus Chrystus realizuje, da nam w czterech Ewangeliach, a każda z Ewangelii jest zakończona tajemnicą krzyża. Rano mówiłem dokładnie, co każda z tych Ewangelii znaczy, zresztą macie to tam na tych schematach powiedziane. Kazanie na górze. Otóż, dlaczego na górze? Ponieważ wszystkie narody tamtych czasów miały święte góry i przekonanie, że bogowie mieszkają na tych najwyższych górach, świętych górach. I tam na tych górach dokonało się stworzenie świata i ludzi. Otóż Jezus Chrystus nawiązuje do tego i mówi na górze krzyża, na Golgocie. Ja na nowo stworzę świat, na nowo stworzę człowieka swoją miłością. 8 błogosławieństw. 4 pierwsze to jest streszczenie Starego Testamentu, 4 kolejne to jest Nowy Testament. Ze Starego Testamentu duchowo my idziemy poprzez Stary Testament ku Nowemu. Duchowo zaczynamy, powinniśmy zacząć i tak Duch Święty nas prowadzi. Błogosławieni, jeżeli jesteśmy ubodzy w duchu, jeżeli przeżywamy swoje ubóstwo, swoją nicość, nędzę. Ci właśnie ubodzy w duchu odparli się na Jezusa Chrystusa. Bogaci, uczeni w piśmie, faryzeusze powiedzieli, a po co nam? Przecież ręce myjemy przed posiłkiem. A Jezus mówi, macie, ale macie diabła w sercu. Ubodzy w duchu. Którzy się smucą, którzy są pokorni na tyle, że widzą w sobie zło, grzech. Są cisi, nieagresywni, ani w stosunku do siebie, ani do innych, że są grzesznikami. Ale łatwo i pragną świętości, sprawiedliwości. Tacy powinni wyjść Izraelici ze Starego Testamentu. I wtedy przeżywają 4 inne kroki. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni, którzy odkryją miłosierdzie, miłość Ojca dla siebie, względem siebie w tajemnicy krzyża w Jezusie Chrystusie. To im daje czyste serce. Czyste serce to jest przede wszystkim pokora, bo szatan to jest pycha, to jest duch nieczysty. Pokora. Krzyż to jest miłość prawdziwa, to jest miłość pokorna. Którzy wprowadzają pokój. Pokój głębi. Ale będą cierpieć prześladowania. Czasu za dużo nie ma, więc sygnały. Kazanie na górze jest po prostu rozwinięciem dekalogu i, jak już sygnalizowałem rano, znamienna rzecz, że Jezus, dając poszerzenie rozumienia drugiej tablicy dekalogu, pomija pierwszą tablicę dekalogu, ponieważ On właśnie był pierwszą tablicą dekalogu jako człowiek. Nim był Ojciec, Syn i Duch Święty. I dlatego ośmiela się radykalizować rozumienie drugiej tablicy dekalogu. Wychodzi piąte przykazanie, szóste, ósme. Nie będziesz fałszywie przysięgał. Jezus tutaj robi aluzję do przymierza. Do przymierza. Przymierze. My przysięgamy Bogu. I dlatego też pod ósmym przykazaniem Jezus mówi, a teraz będziecie zobowiązani do takiej miłości nawet wrogów, ludzi złych, jaką ma w sobie Ojciec Niebieski, który jest jak słońce. daje życie dobrym i złym, który jest jak deszcz, który pada. Daje życie i dobrym i złym. A zatem, jeżeli kogoś nienawidzisz, to nienawidzisz tego, którego Jezus Chrystus, Bóg Ojciec, kocha w tajemnicy krzyża. Jeżeli komuś nie przebaczasz, żebyś urazy, to przekreślasz krzyż w życiu tego człowieka. I tak można by mówić i mówić, ale trzeba kończyć. Wybór 12 apostołów. Liczba 12 to jest teologia. To jest 3 razy 4. 3 działanie Trójcy Świętej, obecność Trójcy Świętej w nas. 4 ludzkość, 4 strony świata. To jest symbol uduchowienia, że Trójca Święta chce uduchowić, przeniknąć ten świat. Do tego celu wybiera ludzi. Papier źle niesie miłość. Papier się nie nadaje na nosiciela miłości. Musi być żywy człowiek, dlatego Jezus tutaj przez wybór 12 i oddanie im władzy nad duchami nieczystymi, czyli nad tym prawdziwym faraonem, by wyprowadzali świat z Egiptu, duchowego Egiptu. Chcę powiedzieć, że on nigdy nie pomyślał chrześcijaństwa na papierze, tylko pomyślał jako żywych świadków. I być może wielu w życiu nie przeczyta żadnej Ewangelii, ani tych książeczek, które ja piszę, tylko przeczyta moje życie. Jedną, jedyną Ewangelię. Dlatego też wszystko, co piszemy, jakby to nazwać, to już sobie sami dośpiewajcie. To się nie liczy. Liczą się żywe Ewangelie, ludzie. I to Jezus nazywa: chcę z was uczynić świadków. Chcę być w was. Nie mamy być świadkami naszej wspaniałości, tylko mamy być świadkami piękna miłości Ojca, krzyżu Jezusa Chrystusa. Bo tylko wtedy świat otwiera oczy i jest zaskoczony. I mowa misyjna, też sygnalizowałem, nie idźcie do pogan, nie wstępujcie do żadnego miasta samarytyńskiego, bo tam nie ma pogan wśród pogan. To są ludzie, którym jeszcze nie dałem prawdy o sobie. W związku z tym nie mogę ich pociągać do odpowiedzialności. Oni są niewinni. Wystarczy mi okruch dobra w nich, który by ich utrzymał na powierzchni miłości Ojca i zaproszę ich poprzez krzyż w moją miłość ojcowską, bo już i tak nacierpieli, nie znając Boga prawdziwego. I to cierpienie wezmę jako ich zbawienie. To jest ich krzyżem, który będzie ich zbawił. Natomiast prawdziwi poganie, prawdziwymi poganami są ci, którzy otrzymali prawdę o Bogu, tak jak Izraelici. Dlatego też mówiłem, że poza naszym gronem nie ma pogan. A ponieważ mnie bardzo dużo Pan Jezus dał światła, czym jest chrześcijaństwo, to może ja w czołówce powinienem iść. Nie mam problemu ze zbawieniem pogan, Jezus mówi, ale ze zbawieniem tych, którzy mieli być nośnikami miłości Ojca, których Ojciec chciał iść do innych. Popatrzcie, jak daleko nam się to chrześcijaństwo, tak, no właśnie, mamy biblioteki, uniwersytety, tomy, 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 tomy. chcesz wierzyć, masz książkę. Tak. Papier nie jest dobrym nośnikiem istoty Boga. Miłości z krzyża. Człowiek. I wreszcie Jezus ostrzega, że wy, którzy pójdziecie za mną, którzy we mnie uwierzycie, nie będzie wam łatwo. Rzecz jasna mówi do swoich współczesnych. Miejcie się na baczności, ponieważ będą wydawać wam sądom i tak dalej. Będziecie cierpieć, będziecie pozbawieni majątków i życia, ponieważ Izrael jest na poziomie faraona, Egipcjan. No i kończy się ta mowa Jezusa Chrystusa misyjna, gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w innych miastach. Pierwsze sformułowanie, o którym wam mówiłem, tak zwana cezura, cięcie. Tu się kończy katecheza o księdze rodzaju, księdze wyjścia. Zacznie się katecheza, rozwijanie katechezy dotyczącej księgi kapłaństwa. Ale o tym jutro. Najpierw rano o księdze kapłaństwa i później dotkniemy katechezy, rozwinięcie tajemnicy kapłaństwa według Ewangelii Mariusza. Chyba za długo. Nic na to nie poradzę. Przyjechaliście na tortury? To znacie to. Kokietuję oczywiście. No to uwielbimy.